Tomasz Olszewski, dzień dobry, 8, prawie 9 minut po godzinie 11. Katarzyna Bellingham, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Woda.
Woda, tak.
Woda leci z nieba w ilościach na razie niedużych, ale ta ona jest chyba bardzo potrzebna o tej porze roku.
Ja myślę, że w ogóle o wodzie powinniśmy mówić więcej. Dlatego, bo woda jest taką sprawą problematyczną, jeżeli chodzi nie tylko w ogóle o ogrodnictwo, ale i o rolnictwo i w ogóle o świat. Bo jest jej coraz mniej, a my również chcemy uprawiać rośliny tam, gdzie jej w ogóle nie ma. Faktycznie w zeszłym roku troszeczkę jej przybyło. Dwa lata temu zima była bardzo sucha, jesień była sucha, lato było suche i potem można było zaobserwować w zeszłym roku przez cały sezon, że bardzo dużo roślin usychało. I to takich dosyć dużych roślin. Przede wszystkim, no niestety iglaki, które bardzo, bardzo lubią mieć duże ilości wody, szczególnie po zimie, dlatego, bo tak jak często opowiadam, one nie są przyzwyczajone do tego, żeby w ogóle nie mieć wody zimą.
Po co takiemu iglakowi woda? Cały czas ma te swoje zielone igły. Nie musi o tak jak drzewo liściaste,
żeby
musi
był
zrzucić.
Zielony iglak to, i żeby nie miał wody, to wtedy trzeba sobie kupić zielony spray i sobie go posprayować. To wtedy innego wyjścia nie ma. Woda jest, nawet bym powiedziała, bardziej potrzebna roślinom niż gleba, bo rośliny można uprawiać nawet na pustyni, tylko jeżeli się właśnie im dostarczy wody. Także to jest bardzo ważny
Kevin
temat.
Kevin Costner, pamiętam, uprawiał rośliny korzystając z zapasów własnego organizmu przetwarzanych na coś czystszego.
No, jakby coś czystszego, tak najbardziej, tylko że no to też troszeczkę...
Mówię o filmie oczywiście.
Musiał mieć więcej tej wody. Tak jest. Także woda jest najważniejsza w ogrodzie i oczywiście też jest droga. Jeżeli macie Państwo działkę czy ogród większy, mniejszy, to wiecie, jakie dostajecie latem rachunki za użycie wody, szczególnie tam, gdzie jest kanalizacja podłączona, to jest jeszcze drożej.
A nie można inaczej? Kubełko, wiaderko, wanienka, w której kąpaliśmy pierworodnego?
Właśnie dużo jest, dużo pomysłów, w ogóle dużo jest tematów związanych z wodą w ogrodzie. Niektóre są takie rzeczy, o których Państwo nawet nie pomyśleliście, ja również pewnie nie, ale czasami takie rzeczy wychodzą i też chciałam tutaj
cysternę
kilka
zakładamy?
Słów. Nie, no na przykład co zrobić z wodą z basenu? O.
Najpierw co zrobić, żeby mieć basen?
No to idziemy do sklepu i kupujemy, ale potem mamy nawet taki basen o średnicy 4 metrów, w wysokości powiedzmy 1,5 metra, no to ile tam jest tej wody, prawda? Co potem z nią zrobić? Też mieliśmy kilka razy takie informacje od naszych słuchaczy, co zrobić z wodą po myciu naczyń, bo niektóre osoby myją naczynia w misce, prawda? Tam jest woda razem pomieszana z płynem do mycia naczyń i co z tym robić? Czy to można gdzieś wylewać? O tym wszystkim moglibyśmy troszeczkę porozmawiać dzisiaj, bo wiadomo, że mamy bardzo, bardzo dużo pytań od słuchaczy naszych jeszcze z zaległych tygodni. No na pewno o tym będziemy dzisiaj mówić, ale chciałabym tak na początek sezonu, bo wiele osób na pewno myśli sobie albo tak, w zeszłym roku mój ogród wyglądał kiepsko, było dużo suchego, nic mi nie rośnie, posadziłam drzewo, a to nic nie rośnie. I co teraz z tym zrobić? Tutaj odpowiedzią jest też woda i może warto teraz pomyśleć o tym, żeby tą wodę w jakiś sposób dostarczyć. I właśnie jak by było najekonomicznie i najbardziej efektownie, to moglibyśmy może w kilku słowach podpowiedzieć. Albo dla osób, które w ogóle planują założyć jakikolwiek ogród w tym sezonie, czy nawet skrzynki na balkonie, czy nawet na parapecie, jeżeli mówimy od zewnętrznej strony, bo w domu nie będziemy podłączać systemu nawadniającego, bo możemy się zalać niechcący. Ale to też wszystko jedno, jaki ogród, czy duży, czy mały, to zawsze trzeba w dzisiejszych czasach, kiedy już nie można polegać tak na pogodzie, tak jak kiedyś było, prawda, teraz jest wszystko do gór nogami. Naprawdę trzeba pomyśleć o tej wodzie. Jeżeli chcemy, żeby te rośliny faktycznie rosły i były ładne, to woda. Nie chemia, nawet czasami nie tak bardzo gleba, jak woda.
Czyli a skąd wziąć w takim razie wodę, jeżeli nie z wodociągu?
To znaczy,
kopiemy
no wodę.
Studnie?
Osoby, które nie mają studni, to oczywiście tylko z wodociągu, tylko problem polega na tym, jak to robić, żeby brać jej mniej. Na przykład ja, jeżeli Państwo zakładacie jakiekolwiek rabaty...
Nie rabaty na wodę, tylko rabaty kwiatowe.
Rabaty kwiatowe, tak. Rabaty kwiatowe albo również takie drzewiaste czy krzewiaste. Rośliny, które wieloletnie powiedzmy, tak? Czyli drzewa, krzewy, byliny, cebulowe. To dla mnie wszystko są takie rośliny wieloletnie i możemy to zamknąć wszystko w szufladce pod tytułem rabaty mieszane. Tak? Na takiej rabacie na pewno warto, jak już się posadzi roślinki, rozłożyć nawadnianie typu taka linia kroplująca. To jest, no czasami mówią, że to jest taka linia pocąca się. One są troszeczkę w różnych formach sprzedawane. Na pewno są właśnie takie linie, które są nakłute fabrycznie co 30 centymetrów, czasami co 50 centymetrów i tam ta woda z tych kropelkuje, tak, z tych malutkich otworków. Są też takie linie, które są tak jakby perforowane na całej długości i one tak się jakby pocą, tak, równomiernie na całej linii. Także tak czy siak to się nazywa linia kroplująca i to jest wspaniałe wyjście właśnie na wszystkie rabaty mieszane wieloletnie. Oczywiście to trzeba sprawdzić, jak to często się układa, to znaczy jak często powinny te rurki się około siebie znajdować. To taką sinusoidę, powiedzmy co 30 centymetrów, co 50 góra powinny koło siebie być rozłożone te rurki. I to jest naprawdę fajna sprawa, szczególnie jeżeli przykryjemy to potem ściółką, bo nie warto robić na przykład czegoś takiego, że mamy agrotkaninę czy agrowłókninę, przez którą są posadzone rośliny i na to kładziemy podlewanie, bo to troszeczkę się mija z celem. No wiadomo, ta woda wtedy paruje do atmosfery, zamiast tego, żeby była pobierana przez rośliny w glebie i wsiąkała do gleby. Także najlepiej by było, sadzimy rośliny, na to kładziemy nawadnianie, te rurki kroplujące, linie kroplujące i na to ściółkę. Jeżeli chcecie Państwo użyć agrowłókniny, no to też warto by było to przykryć, bo to jest po prostu brzydkie, ale ja zazwyczaj po prostu ściółkuję to no, jakąś inną materią, taką organiczną, ekologiczną, czy jakimś obornikiem, czy kompostem, czy nawet ściętą trawą z łąki, czy jeżeli jest to żywopłot, to często używam po prostu ścinków trawy z trawnika. Także w każdym razie na dziś ważne jest, żeby zapamiętać, że na glebie idzie nawadnianie i dopiero na nawadnianie idzie ściółka, żeby nie odwrotnie. I naprawdę, drodzy Państwo, w ten sposób możecie zaoszczędzić bardzo dużo wody, bo jeżeli podlewacie swoje rabaty, włączając powiedzmy jakieś takie spryskiwacze, które rozpraszają wodę w ogrodzie, no to wiadomo, że pewnie połowę tej wody tracimy. Poza tym możemy tylko podlewać tak na dobrą sprawę wieczorem albo bardzo wcześnie rano, dlatego, bo jeżeli jest mocne słońce, to rośliny nie lubią mieć wody, szczególnie chłodnej takiej wody z wodociągu na liściach, kiedy jest upał z nieba. Także wtedy to już w ogóle możecie sobie, jeżeli macie takie rozłożone podlewanie na rabacie, pod ściółką, możecie sobie włączyć kiedy tylko chcecie. Czy to może być wieczór, czy środek dnia, czy południe, kiedy wam pasuje. Także to jest bardzo fajne wyjście. Nie polecam takich systemów nawadniających stałych, tak jak podlewanie właśnie tymi liniami kroplującymi do warzywnika, dlatego, bo w warzywniku się dużo dzieje. Cały czas coś dosadzamy, przekopujemy, wykopujemy, także tam ja myślę, że już inne formy podlewania.
Krótka przerwa, 603-06-06-06. Czekamy także na SMS. Tu ja zadam podchwytliwe pytanie, które musi się pojawić. Dobrze, dobrze. Chcemy zaoszczędzić na podlewaniu, układamy linię kropelkową, kroplującą. Ile to kosztuje?
Nie mam pojęcia.
Właśnie, bo może się okazać, że skóra nie warta wyprawki.
To znaczy, jeżeli macie Państwo rabaty, jeżeli je podlewacie w jakikolwiek inny sposób, to założenie tej linii na pewno zaoszczędzicie, tak? Będziecie mogli sobie porównać koszt takiego podlewania z podlewaniem takim tradycyjnym.
A, na szlauchu zaoszczędzimy tradycyjnym, z którym
to,
musimy...
To nie są duże koszta. Tam, jeżeli chodzi o zakładanie, sama linia kroplująca, no nie wiem, w różnych miejscach to różnie kosztuje, ale jakieś 100 metrów, pewnie zapłacimy jakieś 150 zł, ja tak myślę. Także to nie jest jakieś tysiące złotych, a potem możemy spać spokojnie, bo no ładne ogrody wymagają pracy i wody i pieniążków, tak? Poza tym, jeżeli chodzi jeszcze w ogóle o podlewanie ogrodów, nie róbmy tego za często. Sadźmy rośliny, które wymagają podlewania tylko wtedy, kiedy jest naprawdę sucho, a nie rośliny, które wymagają podlewania cały czas. To znaczy, nie
kaktus?
Sadźmy... No to akurat u nas niestety tak nie przeżyje, ale nie sadźmy na glebach bardzo mocno przepuszczalnych roślin, które potrzebują dużo wody, które mają duże, zielone, rozłożyste liście, które potrzebują naprawdę takiego wspomagania. Tylko jeżeli to zrobimy, to wtedy koniecznie ściółkujmy, dlatego, bo ściółkowanie zawsze pomaga zatrzymać wilgoć w glebie. Ale tak jak mówię, używajmy roślin, które nie potrzebują aż tak strasznie dużo wody. A jakie rośliny na naszych glebach najlepiej rosną? To jest bardzo prosta odpowiedź na takie pytanie. Rozejrzymy się dookoła, wyjdźmy, to znaczy wiadomo, w mieście to tak nie takie proste, chociaż też czasami są jakieś takie nieużytki, gdzie jakaś
będziemy
budowa.
Będziemy posadzili chwast które i tak same świetnie rosną bez naszej pomocy?
Tak, bardzo dużo jest roślin, które są bardzo spokrewnione blisko z chwastami, które są troszkę podrasowane przez hodowców, może dodali troszkę więcej koloru albo większe kwiatki. Takie rośliny, które uprawiamy i tak w ogrodach i które kochamy, jak jeżówka, przeróżne szałwie, szałwie omszona, choć nie takie szałwie do zioła, tylko szałwie ozdobne, które kwitną, rudbekie, bardzo wiele traw. To jest nic innego, jak właśnie dzikie kwiaty, dzikie rośliny, które zostały troszeczkę zmodyfikowane przez hodowców, żeby po prostu wyglądały ciekawiej albo kwitły dłużej. Także sięgajmy po te rośliny, które i tak dobrze by sobie radziły w naszej szerokości geograficznej. Nie próbujmy sadzić bananowców w Gdańsku, tak? Dlatego, bo będzie i dużo wody, i dużo ciepła i zbankrutujemy. Powiedzmy, to jest taki przykład. Zostawmy to takim miejscom jak Park Oliwski, Palmiarni, czy jakimś w miejscach, gdzie są duże oranżerie. Nie wygłupiajmy się z wystawianiem na zimę do domu, potem do ogrodu na lato, bo to naprawdę można się zapracować na śmierć, a naprawdę dużo, dużo, dużo radości możemy czerpać właśnie z roślin, które są bardziej przystosowane do naszych warunków. I te rośliny, jeżeli mamy, i już nie mówię, nieważne, czy to są byliny, czy drzewa, czy krzewy, te rośliny podlewajmy umiarkowanie, naprawdę tylko wtedy, kiedy tego potrzebują. Nigdy nie polecam nikomu na przykład nastawiać sobie nawadniania w ten sposób, żeby włączało się powiedzmy raz na jakieś tam 3-4 dni na 15 minut i regularnie przez całe lato tak czy siak tak ma być. To jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić, bo nigdzie na świecie, no może oprócz Madery, bo tam chyba pada regularnie, codziennie od którejś do którejś, nigdzie na świecie tak nie jest, że rośliny dostają regularnie przez jakiś czas codziennie wodę. Zazwyczaj jest jakiś taki okres bardziej mokry, potem jest okres suszy. Spróbujmy im to również zapewnić w naszych ogrodach. Jak najbardziej naturalne warunki, tak? Broń Boże włączać automatyczne na kilka miesięcy, żeby codziennie 3 minutki. No to jest bzdura, tak? Cała górna wierzchnia, warstwa, ta wierzchnia gleby się namoczy, a w środku nigdy i tak się nic nie stanie, więc ta górna warstwa zrobi się zielona. Nie będzie tam w ogóle powietrza, bo będzie to takie błotko. Także już takie rzeczy różne widziałam w ogrodach przez niewłaściwe użytkowanie właśnie systemów nawadniających, że jeżeli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości, to mniej niż więcej.
Czyli lepiej, żeby nam uschło, niż żeby nam zgniło.
Nie, dlaczego ma nam usnąć? Po prostu trzeba patrzeć, jak ogród reaguje. Ja myślę,
jak
że...
Jak zwiesza łepek, to trzeba podlać.
To znaczy, to łepek. Widać. Nawet nie trzeba nawet doczekać do tego momentu, kiedy roślina zwiesza łepek. Widać po roślinach. One nie są już takie, te liście nie są aż takie jakby błyszczące. Nie promieniują takim zdrowiem, takim wigorem.
Tak jak z cerą naszą z wiekiem. Trzeba kremy tam z jakimś kolagenem.
Z kolagenem, tak. I włosy również. Ale to widać. Poza tym, no widzimy, tak? Słyszymy, że jest susza. Ja na przykład bym w ogóle nie podlewała, gdyby była naprawdę susza. Zresztą w większości ogrodów angielskich, które zwiedzam, a dużo ich odwiedzam każdego roku, to tak właśnie jest. Mają podlewanie zainstalowane na wszelki wypadek, ale używają tylko kiedy trzeba. Bo nie dość, że to jest tańsze, oczywiście na naszą kieszeń to będzie lżejsze, ale to też lepsze dla rośliny. Dlatego, bo jeżeli będziemy roślinie cały czas zapewniać wodę, to będziemy ją niestety prowadzić całkowicie sztucznie i potem to mogą różne skutki tego być. Jeżeli chodzi o drzewa, to takie drzewa albo większe krzewy, które są regularnie przez nas podlewane, one nigdy nie będą miały okazji ani potrzeby wykształcenia jakiegoś znośnego systemu korzeniowego. No bo po co im jakiś głęboki system korzeniowy do ciągnięcia wody z niższych pokładów gleby, tak? No wiadomo, jak jest susza na górze, to na dole jest zawsze jakaś woda się znajdzie, szczególnie tutaj w naszych rejonach, ale po co mają to robić, kiedy mają codziennie po 15 minut wodę, tak? Od pani jakiejś, od paniusi, powiedzmy, tak? Od mamusi. I to też nie jest dobre. Także nie przesadzajmy z tą wodą.
Ja obserwuję, mam taką hortensję kontrolną, bo moje są tam, powiedzmy, podlewane, a obok w ogrodzie zaniedbanym całkowicie, porzuconym, oddanym tylko sprawom natury we władanie,
i bardzo
jest
dobrze.
Hortensja, która kwitnie wspaniale, kwitnie przepięknie i korzysta tylko z tego, co daje jej natura. I wcale nie ma się gorzej niż moje, które są podlewane, no bo przecież wezmą i uschną.
Ale to też może znaczyć, że jest posadzona w bardzo dobrym miejscu, że tam ta gleba jest troszeczkę bardziej żyzna. Dokładnie. Hortensja nie cierpi słońca takiego mocnego. Naprawdę warto sadzić. To są rośliny właściwie takich obrzeży leśnych. No oczywiście nie ta hortensja, którą teraz kupujemy, ale jakieś tam pradziadek, prababcia, te naturalne, oryginalne egzemplarze pochodziły z takich miejsc. One nigdy nie rosły na otwartych stanowiskach. Także to też jest oczywiście bardzo ważne. No ale no niestety tak bywa, szczególnie z hortensjami, że to są tak piękne krzewy, że ludzie nawet chcą mieć je, nawet jeżeli nie mają takiego miejsca, więc wtedy na pewno taką roślinę trzeba będzie bardziej podlewać. I tutaj właśnie, o czym mówiliśmy wcześniej, czy warto naciągać, że tak powiem, rośliny do sadzenia ich w miejscach, do których tak naprawdę nie są przystosowane.
Czyli rozglądamy się najpierw po okolicy, zanim przystąpimy, kupujemy ziemię, prawda? Zanim przystąpimy, tu będzie rosła palma.
Tak, i patrzmy oczywiście na roślinę, którą nie kupujemy, nie kupujmy rośliny dlatego, bo nam się akurat podoba w sklepie czy w szkółce, tylko zobaczmy na etykiecie, czy nadaje się na miejsce półzacienione, czy na zacienione, czy na słoneczne. Ona musi odpowiadać temu, co my możemy jej zapewnić.
Czyli planujemy z głową robimy króciutką przerwę teraz. Roślinki mają surowy wychów. Pisze pani Renata z pozdrowieniami.
I dobrze. Ja również pozdrawiam. Nie ma co tak jak z dziećmi, nie ma co przesadzać, bo później będziemy musieli te roślinki prowadzić do końca świata. One sobie bez nas nie poradzą.
Pojawiają się pytania poświąteczne. Mhm. Pani Kasia pisze. Dzień dobry, mam problem. Po Bożym Narodzeniu został mi świerk w doniczce. Jest w całkiem dobrym stanie. Cały czas był na balkonie i podlewany. No i kiepska sprawa, co dalej z moim drzewkiem. Balkon mały, ogródka nie posiadam. Wyrzucić szkoda, bo nie uschło, ale latem na moim balkonie to może nastąpić. Co zrobić? Pyta pani Kasia. Chyba oddać świerk w dobre ręce.
Ogłosić na jakimś portalu społecznościowym, że oddam świerk w dobre ręce i oddać.
A może partyzantka?
Tylko te dobre ręce.
Drzewna.
Drodzy państwo, świerk to jest duże drzewo. Naprawdę duże drzewo. Nie sadźmy ich blisko domów, bo potem będą problemy. Trzeba będzie wycinać, a już o tym wycinaniu nie chcemy mówić, bo to tak serce boli. Także zawsze bardzo, bardzo rozsądnie. Jeżeli zostały państwo jakieś drzewka po świętach, to jak najbardziej można je wysadzić, bo to są przecież normalne drzewa, które wyrosną kiedyś do dużych rozmiarów. Także no może ktoś ma działkę, może ktoś gdzieś tak daleko by sobie na jakiejś granicy
rosnie.
Chciał
ja
posadzić.
Pamiętam, kiedy
tak.
Posadziłem uschnięty drapak z doniczki, a w tej chwili jest no, paru
szybko rośnie
świerkiem
i,
srebrnym.
I problem polega na tym, jeżeli chodzi o świerk, że on im wyżej, tym na dole jest szerszy, więc on może wejść na płot, na dom, może się rozpychać. Poza tym im wyższy się robi, tym mniej światła dociera do dolnych partii tego drzewka. No i wtedy on zrzuca igły, zrzuca, później zasychają te gałęzie i on naprawdę na dole nie jest ozdobny. Czyżby?
Proszę państwa, dokładnie. Weszliśmy w wiosnę astronomiczną.
Aż misiarki przeszły.
11:29. Powitaliśmy. Babcia tutaj pieczołowicie przygotowała tak zwane pipsy i oddała wiośnie sprawiedliwość. I mamy wiosnę.
Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę być z państwem w tym momencie normalnie, aż się zaraz popłaczę ze wzruszenia.
Jak i to Indianie nie liczyli, nie mówili, że ta kobieta ma 90 lat, tylko mówili 90 zim. Przeżyć zimę to jest sukces. Przeżyliśmy kolejną zimę.
Przeżyliśmy kolejną zimę, wprawdzie u nas był śnieg dzisiaj rano, ale to już teraz na pewno go nie ma. Także pozdrawiamy państwa bardzo serdecznie, wiosennie i życzymy kolorowych bratków, stokrotek, niezapominajek i wszystkiego, co najpiękniejsze.
No pan Wojtek także w sprawie, czy iglaki świąteczne czekające w temperaturze 10 stopni można już wykopać, bo aż się proszą. Ja rozumiem, że pan Wojtek trzymał je gdzieś w warunkach piwniczno-przedkorytarzowych w temperaturze takiej, no i chciałby już je do ogrodu przenieść, jeśli dobrze rozumiałem.
Tak, no oczywiście zawsze jest trochę problemu z tym hartowaniem, prawda? Dlatego, bo jeżeli one były w temperaturze 10 stopni przez cały czas, no to troszeczkę się zdziwią, jak będzie w nocy 0 stopni albo 1 stopni, bo chyba tak się szykuje, prawda, na najbliższe dni.
Najbliższa noc bardzo ciepła, od 4 do 7 stopni, tak? Według synoptyków.
Ach, to zależy gdzie, bo na moich wsiach tak chyba aż ciepło nie będzie.
Ale następna będzie już od 1 do 3, a lokalnie 0. No.
Dokładnie. Także ja myślę, że jeżeli pan by chciał to wysadzić, to jak najbardziej, tylko na noc, może jeszcze przez tydzień okrywałabym to, powiedzmy, białą agrowłókniną. Ale jeżeli państwo trzymaliście je w takich warunkach, na przykład jak na balkonie, jak tutaj pani Kasia pisała wcześniej, to jak najbardziej one są przyzwyczajone, zahartowane, twardziele, można je sadzić.
Kilka tematów się pojawi dyżurnych natychmiast. A, pojawi się temat trawnik, no bo wiadomo, że to jest dla Polaków, nie tylko dla Anglików, bardzo ważna sprawa. No może nie tak ważna dla Polaków, jak
wiem,
dla Anglików, no ale robi się coraz ważniejsza. I tutaj się pojawią oczywiście pytania. Ja przy okazji podzielę się swoją obserwacją i przewidywaniami pani dotyczącymi tego, czy odbije. Otóż ta trawka, którą tak późno posiałem w miejsce po trzymaczu parasola. I w zeszłym roku nie wzeszła, to było w grudniu, kiedy ją sadziłem. No i teraz pięknie powyłaziła sama z siebie. Ptaszki nie wyżarły, bo miały dużo pokarmu.
Tak, ona sobie zimą przezimowała pod śniegiem, spokojnie, bo tak naturalnie nasiona też przecież zimują pod śniegiem. Nawet jeżeli wysiewamy rośliny jednoroczne, no to przecież te nasiona naturalnie w glebie też gdzieś są. To nie jest tak, że wszystkie nasiona pochodzą ze sklepu i na wiosnę dopiero kupujemy nasionka kosmosu.
Ta natura jest niegłupia, jak to mówią.
Oczywiście, one sobie leżą zimą pod śnieżkiem, szczególnie, że w tym roku zima była naprawdę super dla ogrodników. Ja myślę, że wiele osób będzie mogło się pochwalić jakimiś gigantycznymi rekordami, co przetrwało i czekamy, bo to jest bardzo ciekawe dla nas. Ja na dzień dobry mogę się pochwalić, że przetrzymała werbena patagońska.
To na zewnątrz.
Na zewnątrz, w doniczce małej, bo jeszcze nie wysadziłam w zeszłym roku. Myślałam, że to już na straty spisałam w takich malutkich doniczkach P9.
I mówi będę Katarzyna Bellingham, która mówi, nie saćmy tych egzotycznych roślin, saćmy te nasze tutejsze. Patagonia na Kaszubach.
Ja wiem, ale werbena patagońska to jest moja ulubiona najbardziej roślina na świecie.
No, ja rozumiem, grzeszne przyjemności. Każdy
ja
ma do
nich
prawo.
To jest patagońska to z Patagonii. Faktycznie.
No, Szwajcaria kaszubska, werbena patagońska. Czemu nie?
Ale werbena patagońska ma to do siebie, że nawet jeżeli nie przeżyje w zimie, ona świetnie się rozsiewa. Także to akurat z punktu widzenia dodawania jakiejś roboty dla ogrodnika, to nie ma. To po prostu ona sama o siebie zadba. Z bananowcem może być troszkę gorzej.
Czemu nie lubimy łopianów w naszych ogrodach? Przecież to jest piękne, że tak powiem, ozdobne także.
Łopianów?
No ten oset taki z tymi wielkimi... dziadami tak zwanymi, które się wczepiają w ubranie i nie można ich wyciągnąć.
To znaczy, przede wszystkim dlatego, bo mi się wydaje, że to jest bardzo ekspansywne.
Owszem.
I trudno to kontrolować. To jest problem. I tak naprawdę potem trudno w ogóle się tego pozbyć. Także nikt
zwłaszcza
nie chce mieć tego...
psa.
Z ogrodu niestety również. Albo ze swetra tak jest. Ale niestety to jest... Wszystko, co jest troszkę za bardzo ekspansywne, to tego nie lubimy, dlatego, bo tego nie możemy kontrolować. A coś się stanie, wyjedziemy na rok, wrócimy i w ogrodzie będzie nic innego, nie będzie tylko to. Także to są bardzo, bardzo pożyteczne rośliny dla ptaków, dla motyli, dla dżowników, dla kogokolwiek, ale no w ogrodach raczej to wykopujemy i to porządnie, dlatego, bo one mają takie korzenie, które się kruszą bardzo łatwo.
Tutaj pani Kasia pisze, a może pan Wojtek przygarnie mój świerk? Pan Wojtek, który czeka ze swoim świerkiem. Panie Wojtku, jeśli pan składa deklarację, to może rzeczywiście pani Kasia odda świerk w dobre ręce, a pani Lucy pyta, to jest ciekawe pytanie, potrzebuje dużo żarnowca, bo buduje smoka. Gdzie go kupić?
Smoka?
Wydaje mi się, że chodzi o to, o żarnowiec, gdzie kupić żarnowiec. Bo w wielu miejscach on rośnie wspaniale, mm-hmm. ale to nie są miejsca ze sprzedażą związane.
Ja tak się zastanawiam, bo pani może potrzebować takiego żarnowca naturalnego, jaki rośnie naturalnie u nas. I zastanawiam się, czy może wtedy jakoś w jakiś inny sposób, może przez sadzonki, wziąć sadzonki, sadzonek troszkę odciąć sekatorem i sobie samemu zrobić. Jeżeli pani bardzo zależy na takiej naturalnej roślinie, to niestety, ale w sklepach to niestety trudno dostać. Ja się śmiałam, ostatnio byłam u klientów, którzy bardzo chcieli mieć ogród wypełniony tylko naturalnymi roślinami, roślinnością taką, którą mogą jeść i to jest super projekt. Ja bardzo lubię takie rzeczy robić i nie mówimy o owocach czy warzywach, tylko mówimy o takich dzikiej roślinności, chwastach, tak, jak my to na co dzień mówimy. Ale właśnie pani się prosiła, żebyśmy zasadzili świerk zwyczajny, sosnę zwyczajną, a ja wiem niestety, że naprawdę oprócz takich szkółek leśnych, to w szkółkach roślinnych jest trudno kupić rośliny, które są tak naprawdę zwyczajne, bo zawsze ludzie wolą jakieś niezwyczajne, no i to potem jest w sprzedaży.
Pan Roman się zgłasza. Chętnie wezmę tę choinkę i posadzę na działce na Kaszubach. Pani
tylko, tylko proszę bardzo, tylko nie blisko płotu i nie blisko domu, bo potem trzeba będzie wycinać.
Tutaj kolejne SMS-y, które się pojawiają. Pani Joanna pisze, mam starą jabłoń, którą bardzo mocno zaatakowała jemioła. Nie mogę przyciąć tych gałęzi, bo okazało się, że sroka robi w jemiole gniazdo. Czy mogę ściąć gałęzie z jemiołą na początku czerwca, kiedy młode wyfruną i zasmarować pastą ogrodniczą, czy muszę już czekać do zimy?
Nie, no oczywiście, że można ściąć, bo to jest tutaj, mamy emergency, tak? Tutaj mamy taką sprawę. Nie będzie pani przycinała tej jabłonki jako po prostu takiego takiej czynności, którą wykonuje się każdego roku wczesną wiosną, tylko trzeba będzie się pozbyć jemioły. Więc jak najbardziej, tylko proszę nie smarować już niczym, dlatego, bo ja ogólnie jestem przeciwniczką smarowania czegokolwiek. Ja uważam, że powinno zostawić się ranę otwartą, tylko zadbać o to, żeby było to, jakby była to jak najczystsza rana, czyli używać jak najbardziej ostrych narzędzi i ciąć tak, żeby, broń Boże, ta gałąź nie urwała się, pociągając za sobą więcej kory. Trzeba umiejętnie to obciąć i wtedy zostawić otwarte to miejsce, żeby po prostu sama sobie naturalnie się zagoiła. Trzeba uważać z tymi pastami, dlatego, bo bardzo często się zdarza tak, że te pasty tak jakby zamykają drogę też powietrzu i takim naturalnym sposobem gojenia się.
Pan Piotr ma pytanie, tak powiem, mniejszych areałów dotyczące. Czy ostrokrzew kolczasty na balkonie ma sens? Jak uprawiać?
Ja w ogóle uwielbiam ostrokrzew. To jest bardzo piękna roślina. Na balkonie pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest to, że on jest kolczasty faktycznie i on kuje. Więc nie wiem, czy na balkonie to by była taka przyjazna roślina do uprawy, bo najczęściej uprawia się go w takich nasadzeniach takich, żeby może ktoś nie mógł przejść przez to, żeby się podrapać w
kupę. Przy żywopłocie gdzieś tam przy okazji.
Tak,
prawda?
Jest. Poza tym one lubią zacienienie, takie przynajmniej pół zacienienie. Jeżeli ma pan, jeżeli tam są jakieś drzewa czy inne budynki, które zacieniają pana balkon, czyli wystawa powiedzmy północna, wschodnia, duży pojemnik, bo zawsze mówimy, że w większych pojemnikach jest większa szansa na przetrwanie, to jak najbardziej ostrokrzew można posadzić. Tylko tak jak mówię, proszę też zwrócić uwagę, jaki to jest ostrokrzew, bo niektóre ostrokrzew wyrastają do dużych takich wymiarów, więc to też może być za duże na balkon, ale są też malutkie ostrokrzewy, które takie mają jakby miniaturowe listki, tylko że one kują mocno, także proszę uważać.
Miniaturyzacja, widziałem, jest szeroko rozpowszechniona, bo widziałem właśnie w jednym z centrów handlowych w kwiaciarni takie mini hortensje w doniczkach.
Tak?
Maciupcie takie, naprawdę.
A to mojemu dziecku
tak na stoliku można sobie postawić. Tak jak Basia sobie postawiła hiacyntę, żeby te wiosnę godnie powitać. Pani Katarzyna ma bardzo poważny problem, bo wiem, że trawniki się pojawią. A zniszczenia na trawniku po zimowej kondensacji moczu psa dużego, wertykulacja, aeracja i dosiewka teraz już, czy sam sobie poradzi, jak wiosennie zieleń ruszy?
Jeżeli są takie problemy, że faktycznie są plamy takie, na których już nie ma tej trawy, jeżeli są duże, duże zniszczenia, to trzeba by było zrobić porządną reparację trawnika. Czyli no niestety wyjść, zrobić, wyciąć ostrym nożem ten kawałek, który został zniszczony, powiedzmy no, jakiś kwadrat czy jakiś prostokąt, nie jakiś, no musi to być regularne, tak? To wtedy jakoś tak łatwiej się z tym pracuje. Nie wiem, jakich kształtów są te plamy, ale to wtedy warto się tego wszystkiego pozbyć i w to miejsce wysiać, albo po prostu
sugeruje
no, włożyć
pani, że
nowy
pies,
kawałek.
Pies artysta, kubista i tam jakieś...
Nie, ja sugeruję, żeby pani po prostu to na kwadratowo wycięła. Także tak, w ten sposób. Ja mam bardzo duże zniszczenia na swoim trawniku z okazji kretów. No, już mi się po prostu śmiać chce, jak widzę te kretowiska, bo naprawdę nie widziałam dawno już takich wysokich kretowisk. Ostatnio byłam na bardzo wysokim wulkanie i tak mi się kojarzy z tym wulkanem, że to są jakieś mistrzostwa świata. Te krety chyba, nie wiem, jakieś się zdenerwowały. Także ja tą ziemię teraz będę usuwać z tych kretowisk i przyda mi się ona do obsadzania donic, czy w jakimś innym miejscu do ogrodu wrzucę do rabat, bo ta ziemia jest zazwyczaj z dolnych pokładów i tam nie ma tak dużo nasion, jakichś chwastów, więc ona jest dosyć czysta. Ale niemniej jednak na pewno w tych miejscach, gdzie teraz są te kretowiska, czy tam, gdzie pies nasiusiał, tam na pewno te trawy nie ma, więc też trzeba będzie wykopać taki placek regularny, zdjąć ten kawałek, cokolwiek tam pozostało po tym, troszeczkę tą ziemię na tym miejscu, troszkę przekopać, przygotować jakby do siania, no i albo ją wysiać nasionkami trawy, albo po prostu kupić sobie kilka rolek trawy, no i uzupełnić. Może w innym miejscu można by było gdzieś tą trawę, że tak powiem, pozyskać, w innej części ogrodu. Ale niestety to trzeba by było zrobić. Jeżeli chodzi o wertykulację, takie sprawy, to jak najbardziej wiosną się to robi. Zależy, jaki macie państwo duży ten trawnik. Warto by było wyczesać porządnie, nawet takimi japońskimi, jak to się mówi, grabiami, takimi metalowymi haczkami.
Takie, co się rozczapierzają.
Tak jest. To zrobić. Później można oczywiście też ponakłuwać. Można
no właśnie, aeracja, bo ja to robiłem, że tak. Zakładałem te buty z kolcami
I pan biegał, tup, i pan się zmachał ostro.
Tuptałem po prostu tak, krok przy kroku.
To jest bardzo ciężka praca.
Ale bardzo fajna, bo to przy okazji zamiast na przykład iść na siłownię, możemy też można, się posiłować
tak,
z ogrodem.
Tak, tylko to zazwyczaj trzeba zrobić o jakiejś godzinie, przez ileś tam minut czy godzin. To nie ma tak niestety, że tak regularnie można, nie? Ale jak najbardziej...
I trzeba zdjąć buty te z kolcami wchodząc do domu. Bo możemy się od parkietu nie oderwać
tak
albo
jest.
Podłogi.
Jak najbardziej. I potem oczywiście, jeżeli tą trawę tak wymęczymy mocno, no to pamiętajmy, że ona będzie bardzo kiepsko przez jakiś czas wyglądała, no ale to wszystko prowadzi do lepszego. Później można, nawet należałoby troszeczkę tą trawę posypać taką cieniutką warstewką piasku zmieszanego z ziemią, bardzo cieniutką warstewką, i na to dosypać jeszcze nasion trawy. Takie rzeczy się robi właściwie w ogrodach, gdzie jest trawnik taki, no, kiepskiej jakości. Ja przyznam się państwu, że mój trawnik na pewno nie dostanie takiej pielęgnacji tej wiosny, bo tak jak mówię, uważam, że czasami im się troszkę zostawi w spokoju, tym lepiej rośnie.
Siłami natury. Pani Ula pisze, witam pani Kasiu. Jak radzić sobie z psem na ogrodzie? Mamy go w spadkowej konieczności. Taki typ odwęszenia. Jak uprawiać warzywnik? 300 metrów na działce. Pory zostały posikane do wyrzucenia. Jak ogrodzić tyle metrów? Jak pani sobie radzi? Pyta pani Ula.
Posikane pory, masakra. No ja mam dziewczyny. Moje dziewczyny siusiają na trawniku i powiem szczerze, że tam, gdzie one siusiają, tam jest jeszcze bardziej zielono. Także akurat to jest taka różnica pomiędzy suczką a pieskiem. Akurat ja tak nie wiedziałam o tym od razu, ale się dowiedziałam teraz i się bardzo z tego cieszę. Ale moje dziewczyny robią straszne wyniszczenie w ogrodzie. Ogromne, po prostu coś strasznego, bo cały czas szukają nornic i kretów. I to jest naprawdę, ja zawsze mówię, że pies jest o wiele większym szkodnikiem niż jakiekolwiek inne stworzenie. No my mamy dookoła naszego ogrodu warzyw posadzony żywopłot i on został posadzony jakieś 4-5 lat temu z grabu i z buka, tak? Pomieszaliśmy sadzonki i on teraz jest na tyle gęsty, że psy nie przejdą przez ten żywopłot. On jest w wysokości, powiedzmy tam 1,40 m, 1,50 m wysoki, a szeroki około 60 cm i jest bardzo gęsty. Myśmy go sadzili w dwurzędzie tak jakby i na 1 metr wychodziło około 8-10 sadzonek, także to jest naprawdę, naprawdę gęsty żywopłot.
Tylko policzyłem, że tu 100 metrów pani Ula potrzebuje takiego ogrodzenia.
To jest bardzo, to jest niedrogo, to jest jedno z najtańszych ogrodzeń.
Na metr ile
na
tych
metr,
roślin chodzi?
Powiedzmy, że jeżeli jest no nawet 10 roślin na metr, a można...
No to 1000 roślin załóżmy,
można kupić,
że potrzebujemy.
No ja myślę, że one teraz, one kosztują około złotówki pewnie.
1000 zł, no najtańsze ogrodzenie, no. Jakbyśmy nie liczyli, no. A przy okazji piękne.
Tak, tak, jak najbardziej. I bardzo szybko rośnie, tak jak mówię. I nasze ogrodzenie, poza tym, że jest bardzo, bardzo gęste i nawet gdyby tam nie było na nim w ogóle liści, na tym żywopłocie, to i tak by pies nie przeszedł. Ale my mamy cały czas te graby i buki pokryte liśćmi. Ja pewnie, myśmy pomieszali, bo myśmy to kopali z własnego lasku, ale jak pani będzie to sadziła, to pewnie raczej w grab pójść. I no, oczywiście trzeba zostawić wtedy jakieś furtki, żeby można było wchodzić do tego ogrodu. No, my też zawsze korzystamy z tego, co nam natura dała. Mamy w lesie sporo leszczyny i potem robimy takie drewniane furtki, że tak powiem, właśnie z leszczyny. No te furtki trzeba co kilka lat odnawiać. Można też zrobić takie po drugiej stronie warzywnika. Właśnie mamy też taki płotek bardziej, który żeśmy uwili, że tak powiem, taki faszynowy płotek też z tego, co mieliśmy w lesie. Także no są różne sposoby. Moje psy cały czas wchodzą do ogrodu, bo ja nie mam tych furtek akurat obecnie, bo je są przerabiane. No i tak jak mówię, drapią, niszczą, szukają nornic i kretów. Także no, ale jeżeli chodzi o siusianie, to trzeba po prostu niestety fizycznie zagrodę jakąś zrobić. Najtańsza pewnie będzie jakaś siatka leśna. Tylko jeżeli ten pies jest mały, to przejdzie przez siatkę leśną. Jeżeli jest takiej średniej wielkości, to można by było kupić taką siatkę leśną o bardzo gęstych oczkach i wtedy nie będzie tak źle. Jest też bardzo fajna siatka heksagonalna o takich małych oczkach, wielkości jakieś 2,5 cm na 2,5 cm. Zazwyczaj się ją używa do otaczania wybiegów kur. Nawet po angielsku ta siatka nazywa się, tak, nazywa się chicken wire po angielsku. My mamy też taką siatkę na naszego psa, bo nasz pies przechodzi przez właśnie siatkę leśną. I to można też kupić, no nie tak strasznie drogo. Na internecie można jakoś to kupić. Siatka heksagonalna, ona jest ocynkowana też. I ona jest w wysokości około 1,20 m, 1,30 m, nie za duża.
Czyli pies ogrodnika to nie dość, że sam nie zje, a drugiemu nie da, to jeszcze ogród niszczy.
O, psy to jest największy szkodnik ogrodu. Tak jest. No ale co zrobić? My mamy dwie znajdy, że tak powiem, one nas znalazły.
Jak najbardziej się zatroszczyć. To wszystko mówimy z przymrużeniem oka. No szkodnik, ale kochany tak samo jak koty.
Kochany,
mamy,
ale gdyby nie te oczy, to ja nie wiem. Sofę zajmują, właściwie cały dom zajmują, bo jeden jest duży. Ach, to jest sprawa na jutro dla, do pani Agnieszki.
Agnieszka Kępka jutro, to oczywiście o godzinie 11. Natomiast pani Beata pisała: dzień dobry, jak przygotować ziemię do siewu warzyw? Grządki zakładam dopiero teraz. Czy zastosować mączkę rogową, kompost i obornik? Pisze pani Beata.
Tak, oczywiście przede wszystkim trzeba bardzo porządnie oczyścić z jakichkolwiek chwastów, szczególnie wieloletnich. No na pierwszy rzut idą w ogródkach zazwyczaj pesz. Dużo takich rozsiewających się, albo
tak zwana
co gorsza.
Sznytka, jak to kiedyś mówiono, czyli podagrycznik.
Podagrycznik, tak. Podagrycznik to jest, jeżeli mamy podagrycznik tam, gdzie ma być ogród warzywny, to lepiej chyba zrobić farmę, że tak powiem, uprawę podagrycznika.
Ale możemy go zjeść albo podarować komuś, kto kury hoduje.
Ja wiem, ale niestety podagrycznik ma to do siebie, że jak już jest, to on jest i bardzo często jest go trudno się pozbyć, bo on ma bardzo, bardzo kruche korzonki, więc nawet tak delikatnie wykałaczką próbujemy wyjąć nawet.
A tym bardziej szpadlem, kiedy go podzielimy na jeszcze więcej podagryczników,
tak.
Prawda?
Nie. Szpadel w ogóle, drodzy państwo, jeżeli chodzi o przygotowanie gleby do sadzenia, do siania, szpadel można odłożyć na bok.
Widły?
Widły, zawsze widły, dlatego, bo jednak mniej się narusza taką fajną strukturę gleby. Poza tym mniej morduje się drzownic
i
można też korzenie wyciągnąć. Tak jest. Nie ma co ciąć. Tak jak zawsze zaznaczam, że my tutaj pracujemy bardzo długo, dodajemy właśnie kompost, obornik, uprawiamy jakieś zielone nawozy, a potem bierzemy i to wszystko tniemy tym szpadlem jak tort, prawda? Nie ma sensu, bo rujnujemy sobie budowę gleby, na którą tak mocno długo pracowaliśmy. Także wracając do przygotowania gleby do wysiewu nasion, pierwszy krok to przede wszystkim bardzo, bardzo porządnie oczyścić z chwastów, z korzeni niepożądanych roślin. Później to wszystko trzeba będzie zagrabić, bo tam jeszcze jakieś kamienie, powiedzmy coś takiego.
Szkła.
Szkła też, tak.
Skąd się biorą szkła w ziemi? Zawsze są.
U mnie się biorą z tego, że ktoś przechodzi przez małą działkę, napije się butelki, rzuci i jest. Poza tym często jest to po budowie, a też co podczas budowy się dzieje, to już lepiej o tym nie mówić. Później, jeżeli pani ma obornik, to jak najbardziej ten obornik można rzucić na glebę. Ja myślę, że tak jedna taczka na jakieś 2 metry kwadratowe powinno być okej. I ten obornik z ziemią przekopać, a bardziej wspulchnić już teraz, bo ta ziemia już była porządnie przekopana, za pomocą tych samych wideł, wygrabić porządnie, żeby to było równe i potem przejść się po tym, żeby to zagęścić, bo to wiadomo, tam jest teraz bardzo dużo powietrza po takim przekopaniu w glebie, więc to jest takie puchate. Trzeba to zagęścić. Normalnie można przejść takimi tip-topkami tam i z powrotem, żeby to zagęścić. Potem jeszcze raz to...
Narciarza można spotkać, na przykład poprosić, żeby, bo będzie szybciej. Jak tak.
Nie, bo narty nie są wystarczająco ciężkie.
Aha.
Trzeba normalnie butami, nogami, buciorami najlepiej, tak piętami wręcz, jeżeli mamy luźną ziemię, to zagęścić. I później, teraz takie jest pytanie. Jaki to jest obornik? Bo jeżeli ma pani obornik, który jest w dosyć dużych kawałkach, to ciężko będzie na tą rabatę później wysiewać jakiekolwiek nasiona. No bo wiadomo, nasiona potrzebują dosyć takiej ziemi o mniejszych kawałkach, tak, o mniejszej frakcji. Więc jeżeli ma pani duży taki obornik, to wtedy może poczekamy na sadzonki, albo takie coś należy robić jesienią, żeby potem przez zimę ten obornik się rozłożył.
Teraz już raczej nie liczmy na to, że teraz taki obornik w dużych kawałkach dodamy i będziemy od razu mogli obsadzić.
Od razu nie. Obsadzić tak, sadzonkami można, ale nie obsiewać. To jednak trzeba będzie poczekać. Chyba, że to też można, przecież niektóre rzeczy się sieje dopiero w kwietniu, dopiero w maju, także to będzie można siać w tym roku, tylko nie od razu.
Często z niektórymi rzeczami, prawda?
Tak, tak jest. I uważajmy też z tym obornikiem, dlatego, bo rośliny takie właśnie jak pory, cebula, czosnek, niekoniecznie lubią rosnąć w oborniku. Także te kwatery w ogrodzie warzywnym, które będziemy przeznaczać na rośliny takie korzeniowe, powiedzmy, które będą pod ziemią, również marchewki, to jednak one troszeczkę ubożej traktujmy, tak? Je troszeczkę ubożej traktujmy. One by wolały na przykład właśnie troszkę kompostu. Ta pani pytała również o kompost. Kompost również jak najbardziej. Dlatego, bo obornik posłuży nam do tego, żeby dodać troszkę jakichś tam elementów pożywczych dla rośliny, tak? Plus sam obornik sam w sobie pomoże.
Czyli strukturę nam zmieni glebę.
Dokładnie, pomoże nam budować fajną strukturę gleby. Fizycznie on istnieje, to nie jest jakiś proszek, tak? To jest fizycznie nawóz, który polepsza budowę gleby, strukturę gleby. Ale jeżeli użyjemy kompostu, to jest troszkę inna bajka. bo kompost, to jak zawsze zaznaczam, to jest szczepionka życia. W kompoście przede wszystkim są bakterie, jakieś mikroorganizmy, jakieś grzyby, bo to wszystko jest potrzebne. My mówimy, bakterie, grzyby. Bez bakterii i grzybów...
2 kg bakterii każdy z nas ma w brzuchu przecież.
W życiu żadna roślina by nie użyła, nie przeżyła, żaden korzeń by nie rósł. To jest bardzo ważne. Także kompost też jest ważny i niekoniecznie jest zamiennikiem do obornika. Kompost jest troszkę zupełnie, no jest właściwie inną zupełnie sprawą, tak? Także kompostu o wiele mniej, tak bardziej dla dodania takiej odżywki.
A granulowany, obornik granulowany, bo ja widziałem ostatnio przy jednym stoisku w hipermarkecie, tam było i ludzie się kłębili, kupowali całe worki, no i co? I co, sypiemy to od razu?
To jest super sprawa. Obornik granulowany też jest bardzo dobrze, warto mieć i obornik granulowany, i mączkę, jak już się wysadza albo wysiewa rośliny. Także wcześniej, jak przygotowujemy glebę, to obornik normalny, że tak powiem, tylko oczywiście przekompostowany i kompost, a i jak ta gleba jest przygotowywana w tym momencie, a jak już jest, to przez ten cały sezon coś tam dosadzamy, dosiewamy i wtedy używamy już tych innych nawozów.
I co, sypiemy my, go tak powierzchni?
My dajemy zawsze tę mączkę rogową na warzywnik, dlatego, bo on bardzo długo działa. I to jest bardzo fajna sprawa. Jeżeli macie państwo, to jak najbardziej. Najpierw do roślin wieloletnich, ale jeżeli zostanie wam, to do warzyw jak najbardziej. Jeżeli chodzi o taki nawóz, jak właśnie obornik granulowany, to na przykład jak macie taką rabatę, na której macie sałatę, już tą sałatę żeście zebrali, więc chcecie jakiś inny plon wysiać, no to już może te pierwsze oborniki, które na jesień albo na wiosnę żeście dawali.
To sałata wyssała wszystko.
To może już to się, ale to nie tylko wyssała, ale też wypłynęło z deszczami, bo przecież te nawozy się wypłukują, to nie jest raz na zawsze. To wtedy warto dorzucać właśnie tego, za każdym razem tego obornika granulowanego. Jeżeli będziecie sadzić te drzewka poświąteczne, że tak powiem, to też wykopać dziurę porządnie, wsypać garść granulowanego obornika, garść mączki rogowej, to porządnie wszystko wymieszać, wsadzić tą roślinkę, oczywiście wyjąć ją z donicy, wsadzić do dziurki, porządnie podlać. Wiadro wody spokojnie na takie drzewko powinno pójść, poczekać, aż ta woda spłynie i wtedy dopiero zakopać. I to naprawdę jest szansa, że to drzewko przeżyje. Jeżeli będzie teraz posadzone, jeżeli nie będzie suchej wiosny, to będzie możliwość, że on może bez takiego podlewania się obejdzie, ale jeżeli latem będzie znowu sucho, to koniecznie podlewamy. I tu właśnie wracamy do tych systemów nawadniających. Warto zakładać, jak się zakłada właśnie żywopłot czy coś takiego, też właśnie taką linię kroplującą też warto zainstalować. No i tak szybciutko, bo nie wiem, bo jak zawsze u nas czas
szybko leci. Tak, to pięknie widać, jak jesteśmy na wczasach. Powiedzmy, jesteśmy na takiej krecie, prawda? I ta czerwona ziemia sucha jak pieprz. I rosną piękne rośliny. I kiedy podejdziemy bliżej, to widzimy, że tam są te linie kroplujące, prawda? I
tak
przepięknie wszystko kwitnie i
to
owocuje.
To jest wszystko sztuczne, niestety, sztucznie prowadzone, bo oryginalnie, no ja mogę ze swojej strony powiedzieć to, co widziałam na Teneryfie, jak byliśmy na wakacjach rodzinnie w tym roku. Cała roślinność od południowej strony i od zachodniej strony Teneryfy niestety jest uprawiana całkowicie sztucznie i to są wszystko rośliny, które nie są w ogóle związane z Teneryfą. One stąd nie pochodzą, one zostały przywiezione na tą wyspę i wszędzie są właśnie rurki nawadniające. I to jest niestety bardzo ważne, inaczej tam by nic nie przetrwało. A wiadomo, że wyspa żyje w większej ilości z przyjazdu turystów, więc oni muszą sprawić to, żeby tam jakieś były zielone obsadzenia. Znowu na północnej stronie wyspy jest zupełnie inaczej, dlatego, bo tam dzięki chmurom, które nawadniają atmosferę, które potem to się skrapla przez rośliny, do samej wyspy przez skały, gdzieś tam wpływa do jakichś podziemnych kanałów i oni nauczyli się na Teneryfie zbierać tą wodę z tych kanałów i dzięki temu mają piękne właśnie farmy bananów, pysznych zresztą, bardzo wszystkim polecam, jeżeli państwo znajdziecie kiedyś takie malutkie bananki, to są właśnie kanaryjskie banany, przepyszne. Naprawdę to jest bardzo fajna sprawa, zaobserwować, jak się jedzie do takiego kraju, gdzie jest bardzo mało wody, jak ludzie sobie właśnie radzą z tym, żeby ją zbierać. I ja byłam pod wrażeniem, naprawdę ludzie bardzo ciężko pracują, żeby mieć troszkę wody. Używają tej wody, która już raz była użyta, ją oczyszczają ponownie i jeszcze raz ją używają. No niestety muszą również przetwarzać wodę morską i też ją odsalać i też w taki sposób używać, ale właśnie wtedy można zauważyć, jak warto dbać o tą wodę, dlatego, bo my mamy szczęście tutaj akurat na północy Polski, tej wody jest sporo pod ziemią, ale to jest bardzo ważna sprawa, dlatego zbierajmy deszczówkę, jeżeli mamy szklarnię, czy jakiś dach, czy jakąś wiatę, bardzo dużo wody się zbiera na takich dachach, taki, o takich spadzistych, więc poustawiać sobie beczki, nawet te beczki ze sobą połączyć, żeby jak najwięcej wody zebrać.
To ostatnie bardzo krótkie, znaczy krótkie pytanie i krótką odpowiedź, proszę pan, w imieniu pani Mańka. Na trawnik z mchem można teraz dolomitem wapnem posypać?
Ja nie wiem, czy ten trawnik nie jest na przykład w cieniu. Jeżeli ten trawnik jest w cieniu, to ten mech i tak będzie wracał. Jeżeli ten trawnik nie jest w cieniu i nie powinien tam być mchu, no to pomyślmy, dlaczego on tam rośnie. Może był został zniszczony, może został zdeptany, może żeśmy go za bardzo skosili kosiarką. Może warto by było odrestaurować tam tą trawę, więc może zrobić to, co mówiliśmy, usunąć, dosypać troszeczkę ziemi, dosiać. A jeżeli nie, to oczywiście stosować tego wapna dolomitowego, ale to dopiero zaczynamy, bo ziemia dopiero zaczyna się ocieplać.
Wiosna już jest, spotykamy się wiosennie za tydzień. Katarzyna Benigam, dziękuję
bardzo. Do usłyszenia.